Tydzień temu co studiowaliśmy?
List do Filemona i adresat i zwróciliśmy uwagę na osoby występujące.
Jakieś wnioski pamiętacie?
Filemon mieszka w Kolosach.
No, Elena to wskazuje, że Filemon mieszka w Kolosach. Co jeszcze?
Pytamy po to przez Pawła, żeby Zyma przyjęli. Zyma, dobrze. Zyma, żeby przyjęli do społeczności. Jakby rekomendacje. Rekomendacje, tak.
Świadectwo o Onezymie. Czego się jeszcze dowiedzieliśmy?
O współpracowników Pawła.
No i co o nich się dowiedzieliśmy?
No. Marek wcześniej upadł, a potem jednak swoim Bóg zasłużył na zaufanie. Tylko sobie zeszła się odwrotna sytuacja. Na ostatnim listu Pawła wynika, że wybrał świat, czyli że jakby w jego życiu pojawiły się problemy.
Co jeszcze?
No jest jeszcze Tymoteusz.
Tak.
Wyszło nam, że jest młodym człowiekiem, aczkolwiek Paweł zlecał mu dość odpowiedzialne sprawy do prowadzenia lub gdzieś wysyłał go, żeby załatwić poważne sprawy. Czyli doszło do wniosku, że to niby jak zawsze jest jakąś regułą albo sztampą, która zabrania cokolwiek robić. Mimo tego, że był młody, to był odpowiedzialnym bratem i sprawdzonym przede wszystkim w wierze. Mieliśmy Epafresa z Kolosów. Jestem nauczycielem i ewangelistą, współwięźniem Pawła. Arystarch, Łukasz, Archip. Mocny Paweł.
Dobrze, słuchajcie, to dzisiaj sobie zrobimy kolejną rzecz, kolejny temat z tego listu. Ja go zatytułowałem Filemon i Onezym, pojednanie w miłości Bożej. Już jak zdążyliście zauważyć z listu, nie było między nimi. Był jakiś konflikt, był jakiś problem. I chodzi o to, że Paweł jest jak gdyby takim negocjatorem, byśmy to nazwali, który wysyła list do Filemona, żeby przyjął Onezyma, który no oddalił się od niego. Więc Filemon i Onezym, pojednanie w miłości Bożej, tak to nazwałem. Zobaczyć, co łączy Filemona z Onezymem i co się między nimi wydarzyło. Co zrobił Bóg w tej sprawie? No i celem jest również wyciągnąć wnioski z tej historii dla siebie. Zobaczyć, co się Bogu podoba, a co się nie podoba. Więc tak, Filemon i Onezym dzisiaj będzie analiza Filemona i Onezyma. W kontekście właśnie tych dwóch ludzi, tak? Czyli będziemy patrzeć to, co Filemona ma jak gdyby związek z Onezymem i na odwrót. I postawa Filemona i postawa Onezyma będzie analizowana. Tak można podzielić kartkę na dwie części. Mogą być równe, mogą być nierówne. Filemon trochę więcej, ale niewiele. No i dobra, kto będzie czytał?
A co czytamy? Cały list?
On taki długi, że możemy cały przeczytać. Filemona. Ostatni list Pawła. Daj, Arsenia ci znajdę. Jest Filemon? Okej. Okay.
Paweł więzień, Chrystusa Jezusa i Tymoteusz brat do umiłowanego Filemona, współpracownika naszego, i do Api, siostry, i do Archipia, współbojownika naszego, i do zboru, który jest w Twoim domu. Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam Ciebie w modlitwach moich. Słysząc o miłości Twojej i o wierze, jaką pokładasz w Panu Jezusie i masz do wszystkich świętych, aby wiara Twoja, którą wyznajesz wespół z nami, pogłębiła poznanie wszelkich dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Mam bowiem wielką radość i pociechę z miłości Twojej, ponieważ serca świętych przez Ciebie, bracie, zostały pokrzepione. Dlatego chociaż mógłbym śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy, jednak dla miłości raczej proszę ja, Paweł, który jestem rzecznikiem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa. Proszę Cię za synem moim, Onezymem, którego urodziłem w więzieniu, który niegdyś nie był dla Ciebie użyteczny, ale teraz jest dla Ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Tego Ci odsyłam, a on jest sercem moim. Chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w Twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii. Ale bez Twego przyzwolenia nie chciałem nic uczynić, aby Twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Być może, że dlatego utraciłeś go na krótki czas, abyś go odzyskał na wieki. I to już nie jako sługę, ale więcej niż sługę, bo jako brata umiłowanego. Zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie, jak według ciała, jak i w Panu. Jeżeli więc masz mnie za przyjaciela, przyjmij go jak mnie. A jeżeli Ci jakąś szkodę wyrządził, albo jeśli coś winien, mnie to przypisz. Ja, Paweł, piszę własnoręcznie, ja zapłacę. Nie mówię już o tym, żeś mi Ciebie samego winien. Tak, bracie, życz mi, abym Tobą uradował w Panu, pokrzep me serce w Chrystusie. Pewny Twego posłuszeństwa piszę Ci to, bo wiem, że uczynisz nawet więcej niż proszę. A zarazem przygotuj mi gościnę, bo mam nadzieję, że dzięki modlitwom Waszym otrzymacie mnie w darze. Pozdrawia Cię Epafras, współwięzień mój w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystrach, Demach, Łukasz, współpracownicy moi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niech będzie z Duchem Waszym. Amen.
Okay. Myślę, taka, jeżeli można, taka refleksja nasunęła, nie wiem, czy to ona tutaj od 11 do 15 zacząłem się zastanawiać, czy nie wynika z nich, że Onezym był niewolnikiem bądź tego demona. Po prostu uciekł do niego.
Okej. Okay.
Tylko, że no to nie jest jakby to profesja, ale takie mam wrażenie, że mogła być, taka sytuacja mogła tam zaistnieć.
Dobra, zaraz zobaczymy. Słuchajcie, piąty werset. Z jakim człowiekiem mamy do czynienia w przypadku Filemona? Co o nim możemy powiedzieć? Piąty, siódmy werset, zobaczcie. Co możemy powiedzieć o Filemonie?
Ma miłość i wiarę w Jezusa Chrystusa, to na pewno. I miłość tą ma do wszystkich świętych.
No właśnie, ma miłość i wiarę do Pana Jezusa i do wszystkich świętych. I teraz wspomóżmy się siódmym wersetem, który co mówi?
Filemon pokrzepiał
ucznia
Jezusa.
Tak, on pokrzepia wierzących. Jego postawa, to co robi, jak się zachowuje, jest pokrzepieniem dla innych. Tak? No i teraz można się wspomóc kilkoma fragmentami z innych listów, żeby zobaczyć, jak się przejawia miłość i wiara w Pana Jezusa. Czym ona jest. I takie fragmenty, które chyba znamy, bo już wcześniej studiowaliśmy, na przykład z pierwszego listu Jana 4:20 i 3:18. Pierwszy Jana 4:20 i 3:18. Ktoś by chciał przeczytać to? I Filemon jest osobą, która trwa w miłości, w wierze w Pana Jezusa i w miłości do wszystkich świętych.
3:18. Dzieci, tak. Miłujmy nie słowem, ani językiem, lecz czynem i prawdą. Mhm.
4:20.
Jeśli kto mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
Czyli praktyczna miłość do Boga przejawia się miłością do wierzących. Teraz zobaczmy Rzymian 12:10. 12:10 Rzymian. I potem 13, rozdział, 3 wersety, od 8 do 10. Czyli najpierw 12:10 Rzymian. Potem 13, od 8 do 10. Kto by chciał przeczytać?
Miłujcie braterską jedni drugich, miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku.
I 13, 8 do 10.
Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje bliźniego, zakon wypełnił. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość.
Jeszcze Hebrajczyków 13, 16. Hebrajczyków 13, 16.
Nie zapominajcie też o dobroczynności i udzieleniu duchu. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu.
Jaki obraz trwania w miłości, w wierze do Pana Jezusa i do wszystkich świętych nam się układa z tych fragmentów, które przeczytaliśmy?
Praktyczne. To same deklaracje.
Jak myślicie, czy deklaracjami Filemona serca innych były przyczepione?
Nie.
Jakby on deklarował, a robił inaczej? Tak, wiecie, dwie twarze.
Oni wiedzą, że nie mogą na niego liczyć po prostu. Tak myślę.
Wiele wskazuje na to, że co, Filemon zarówno jak gdyby w deklaracjach, jak i w czynie jest spójny, tak? Widać w nim w postępowaniu tą miłość taką, tak? Że on jest zbudowaniem dla innych wierzących. Tak przynajmniej by wyglądało to z treści, bo Paweł jest jak gdyby pokrzepiony, jak pisze na duchu, że Filemon właśnie jest taką osobą. Nie? Czyli można powiedzieć, że jego miłość jest widoczna w czym? W czynach. W czynkach, tak, w czynach. Jest widoczna w czynach, czyli ta wiara, Jakub mówi, wiara bez uczynków jest martwa. Czyli jego wiara w Pana Jezusa jest wiarą żywą. Dlaczego? Bo widać ją w czynie. Można ją zobaczyć, nazwać po imieniu, konkretnymi uczynkami. I serca wierzących, którzy też trwają w posłuszeństwie, są pokrzepione.
Czyli, dla innych.
Tak, radośni są. Nie jest źródłem zasmucenia dla tych ludzi, a źródłem radości, tak? Źródłem pocieszenia. Czyli nie smucą się, tak? Ci, którzy są posłuszni Bogu. Tak mówimy o jak gdyby takim Bożej radości, tak? A nie zasmuceniu są. Okej, słuchajcie, więc mamy Filemona, moglibyśmy powiedzieć z tekstu tutaj, że Filemon jest osobą, która trzyma się prawdy i w życiu codziennym też to przejawia, tak? Okej, i teraz zobaczcie, jak Filemon, Onezym był z Filemonem. Zobaczcie teraz, jakie korzyści z bycia z Onezymem Filemon miał. 11 werset.
Wielkość nie był dla ciebie użyteczna, a teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczna.
Czyli co? Onezym był użyteczny dla Filemona? Nie był. Nie był użyteczny. Słowo mówi, że nie było z niego żadnego pożytku. Czyli można powiedzieć, że Onezym Filemonowi nie był przydatny, choć był z nim. Tak? I co się stało, zobaczcie, w 15 wersecie? Co się stało w pewnym momencie?
Nie było Onezyma przy Filemonie.
Utracił to słowo, wydaje się.
No właśnie.
Tak jak ja się zastanawiałem, czy on przypadkiem nie jest był jego niewolnikiem, bo utracił, to można utracić własność. Tak właśnie się zastanawiałem, czy to nie jest właśnie ten.
Jeszcze wam raz odczytam.
Może nie chciał brać udziału w czymś, w niczym, nie?
Sługa.
Kto jest użyteczny dla swego pana? Z kogo jest pożytek, z kogo pożytku nie ma. Odejść, odjechać, oddzielić się. Czyli po prostu Onezym oddalił się od Filemona, tak? Czyli... A teraz co jest, co się może stać? On się oddalił. A teraz Paweł co mówi, że co? 15 werset.
Teraz może go odzyskać, na wieki. Na wieki to. On może nie był wierzący wcześniej.
Ale też fizycznie się oddali, bo...
Tak,
otrzymać, tak. Odebrać z powrotem. Zauważcie, w jaki sposób Paweł to pisze. On stracił Onezyma, Onezym się od niego oddalił, a teraz może otrzymać go z powrotem. Tak? Czyli nie miał pożytku żadnego z Onezyma. Onezym się w pewnym momencie oddalił od niego, a teraz chce wrócić. Wręcz Paweł go wysyła, tak? Bo on chce wrócić. I chce wrócić do Filemona i być znowu z nim, tak? Żeby z niego już był pożytek. Zgadza się? Więc co? Oddalił się do Onezyma, ale teraz Onezym go może z powrotem odzyskać, czyli mieć go z powrotem. Co się stało, zobaczcie, z Onezymem w 10, 11 wersecie. On się nawrócił, tak? Paweł go zrodził w więzieniu. Nawrócił się. I co się z nim stało, zobaczcie. Czy dalej jest to człowiek nieużyteczny?
No, służy Pawłowi w więzieniu.
Usługuje Pawłowi. Paweł mówi, w tym sensie jest mi użyteczny. W zastępstwie ciebie, tak? Czyli jest to ktoś bliski Onezymowi, tak? Kogo się posyła do usługiwania komuś? Swojego sługę, tak? Komuś się daje. A tutaj on się sam oddaje. On mówi, ale on mi usługuje w tej chwili. Jest użyteczny. Usługuje mi. Popatrzcie, 11 werset. Ale może być teraz i dla ciebie, i dla mnie bardzo użyteczny. On usługuje Pawłowi, tak? Czyli zobaczcie, po nawróceniu Onezym się zmienił. Jest osobą użyteczną. Pomaga. Usługuje Pawłowi. 13 co robi? Gdzie usługuje Pawłowi? Zobaczcie.
W więzieniu.
Paweł nie może opuszczać pomieszczenia. Usługuje, pomaga w różnych sprawach. Co on zrobił w 15 wersecie? Zobaczcie. Oddalił się, tak? Mhm. Słowo oznacza również oddalił się, ale tak samowolnie. Czyli mógł uciec. I teraz zobaczcie w 16 werset. Kim on jest? Najpierw nie.
Najpierw
sługą był. Sługą. Sługą. A sługa może się oddalić wtedy, kiedy chce?
Nie.
Nie. On był sługą. I uciekł. Najprawdopodobniej. Nie dość tego, to nie był dobry sługa. To był sługa, którego pożytku nie było. Ale dlaczego tak było, że on był sługą i nie było z niego pożytku? Po co trzymać takiego sługa? Patrzcie dalej w ten werset. 16. Już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę. Jako kogo teraz możesz go odzyskać? Umiłowanego. A tym bardziej dla mnie, brata umiłowanego, a tym bardziej dla ciebie, bo jak?
Według ciała, jak i w Pan.
A kto jest bratem według ciała?
Fizycznie.
Tak.
Nie.
Fizycznie.
Rodzina.
Rodzina. A teraz nie dość, że brat w ciele, to jeszcze jaki będzie?
Panu.
A był w Panu? Według ciała. Z czym mamy do czynienia? Kim jest Filemon i Onezym? I z jakichś powodów Onezym stał się sługą Filemona. I mogło być tak, to jest tylko teoria, że Onezym był człowiekiem bardzo ubogim. I żeby mieć się z czego utrzymać, to oddał się na służbę do swojego brata, żeby mieć utrzymanie. Ale to się wiązało z pewną umową, tak, że on się zadeklarował być sługą. A sługa ma pewne zobowiązania, nie może już robić, co chce. Mimo, że był nieużyteczny, Filemon, z racji tego, że to był jego brat, tolerował to.
To tłumaczyło właśnie.
Tolerował to po prostu. To był brat, rodzina. Innego sługę to by sprzedał, ale rodziny nie. I tolerował go. A on nie dość tego, że wykorzystywał to zwyczajnie. To zobaczcie, co dalej jest napisane. 18 werset.
A jeżeli ci jakąś szkodę wyrządził, albo jeśli co winien, mnie to przypisz.
Nie, to przypisz, ja zapłacę. Bardzo możliwe, że naraził również na szkody finansowe Filemona. Uciekając, mógł zabrać pieniądze. To są wszystko spekulacje, tak?
No tak.
Ale gdzieś tam widać, że był konflikt. Onezym był sługą Filemona. Byli rodziną, braćmi. Onezym się nie wywiązywał z tego, co deklarował. Tak? W końcu uciekł od swego pana, ale się opamiętał. Narodził się na nowo, słysząc Ewangelię od Pawła, chce wrócić. Chce naprawić to, co popsuł. Chce wrócić i dobrze swoją robotę wykonywać. Tak by to wyglądało z tekstu. był sługą. I Artur bardzo trafnie zauważył. Sługą nieprzydatnym, z którego nie było pożytku, marny to sługa, byli braćmi według ciała. Onezym uciekł. Chce wrócić. Nie wypełniać swoje obowiązki tak jak należy. Dlaczego? Zobaczcie, co Paweł mówi tutaj. 14 werset. 13, 14 werset, zobaczcie. On mu służy w więzieniu, ale co? Co Paweł mówi, zobaczcie. Lecz zamiast ciebie mi posługiwał w więzach Ewangelii. Lecz teraz bez twojej zgody nie chciałem nic czynić, aby twój dobry uczynek nie był jakby z przymusu, ale jakby z własnej woli. Paweł tak to pisze, jakby Filemon sam go tam wysłał, tak? Tak po prostu w taki sposób, żeby Filemona jak gdyby ułagodzić, jeśli Filemon czułby się tym poruszony, tak? Zdenerwowany. Że znalazł się jego zaginiony sługa.
Jest to przy Pawle.
Tak? Jest przy Pawle, no nawrócony, okej, okay, ale Paweł tak pisze, mówi, że nie chce bez twojej zgody nic czynić, więc jak gdyby decyzja o tym, gdzie ma być on, tak naprawdę leży po stronie Filemona, więc to tym bardziej potwierdza, że Onezym jest jego niewolnikiem, sługą. W jakiś sposób jest od niego uzależniony, to jest jego sługa. Nie wiemy, czy jest człowiekiem wolnym, czy nie. Natomiast widać, że jest sługą, czyli jest uzależniony od tego, komu służy. Więc Paweł pisze dlatego list, żeby załagodzić Filemona. Ale wiemy co o Filemonie? Że jest to człowiek bogobojny, tak? To jest człowiek, który zna Boga, trwa w miłości i wierze do wszystkich świętych, a teraz kim jest jego?
Jego bratem w Chrystusie.
Dokładnie. Więc jak gdyby to, co robisz dla innych, powinieneś również robić dla niego. Dokładnie. Więc zasłużył na karę Onezym?
Na pewno.
Za ucieczkę?
Z tamtym prawem, jakie tam obowiązało,
na pewno. A być może jeszcze szkody jakieś wyrządził finansowe. Ale co chce zrobić? Wrócić i być przydatny na ile czasu? Co tutaj czytamy?
Na zawsze.
Na zawsze. Odzyskasz go na zawsze. Już nie jako sługę, nie jako brata w ciele, ale jako brata w Chrystusie. Człowiek pewny. Tak by to wyglądało z tekstu. Macie jakieś wątpliwości? Coś wam nie gra?
Chodzi, co nie wychodzi. Mhm.
Zobaczcie Efezjan, 6 rozdział, 5 do 6. Janek mówi, być może wylądował w więzieniu z powodu ucieczki. Być może.
Rozdział
6.
Szósty rozdział, piąty, szósty werset. Nie wiemy, gdzie Paweł dokładnie się znajdował, ale był w zamku.
Ale chyba nie mógłby służyć mu Pawłowi, gdyby miał był pozbawiony wolności.
Wiele na to wskazuje, że on po prostu był razem z Pawłem w więzieniu. Ale usługiwać mu tam na miejscu mógł. Natomiast fakt, że on może wrócić, pokazuje, że niekoniecznie. Ja powiem szczerze, nie chcę się za bardzo tutaj wypowiadać jakoś tak autorytatywnie. W każdym bądź razie trafił w jakiś sposób do Pawła. Paweł był w zamku, ale Paweł nie był w typowym więzieniu lochu. On był w takim miejscu, w którym w mieszkaniu takim, areszt domowy byśmy to nazwali. Także to nie było takie klasyczne więzienie loch tam, jak on w Rzymie. W każdym bądź razie spotkał Onezyma. Onezym opamiętał się, tak, na skutek głoszenia Ewangelii. Okoliczności bliższych nie znamy, więc nie możemy tutaj dopowiadać czegoś do tekstu. Ale co widać? Trafił tam z Pawła, nawrócił się, usługiwał Pawłowi, teraz chce wrócić jako odrodzony człowiek i naprawić krzywdy, które wyrządził bratu. Teraz zobaczcie Efezjan 6, rozdział 5-6.
Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi z bojaźnią i zadrżeniem, w prostocie serca swego jak Chrystusowi, nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy.
To napisał ten sam Paweł. Wie, być może Paweł powiedział mu te same słowa, skoro jest sługą. Tak? On chce wrócić, chce postępować tak, żeby inni byli zbudowani tym. A co powinien zrobić, jak myślicie, Filem?
Najbardziej go przyjąć.
Przyjąć go. Zobaczcie, Efezjan 4,32. Jest taki dwa fajne fragmenty.
Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jaki wam Bóg odpuścił w Chrystusie.
Dokładnie. I jeszcze jeden taki fajny fragment też, z Kolosan, 3 rozdział, 12-13 werset. Efezjan, Kolosan, 3 rozdział, 12-13. Tobie przeczytał.
Tak więc, jako wybrani Boga, święci, umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu, jaki Chrystus przebaczył wam, tak i wy.
To wyrwany z kontekstu fragment, ale który mówi o czym? O tym, że jeżeli ktoś chce się pojednać i wyrządził ci krzywdę, to ty masz mu przebaczyć. Tak jak Bóg przebaczył tobie, kiedy poprosiłeś. Tak? Więc jeśli ktoś wyrządził krzywdę i chce tę krzywdę naprawić, chce przeprosić, pojednać się, tak? I przychodzi z pokorą, żeby sprawę załatwić, to jeśli ta druga strona, mówiliśmy sobie o przepraszaniu i przebaczeniu, prawda? Pamiętacie, takie studium było?
Tak, tak.
Że druga osoba, jeśli nie przebaczy, to co robi? Gorszy brata. Ale mamy na początku pewien obraz Onezyma, oczywiście jak gdyby opisuje to Paweł, ale mamy do czynienia z człowiekiem, który żyje właściwie. Wie, jakie są priorytety, jest pomocny dla wierzących, jego postawa jest zbudowaniem. Więc Paweł pisze do niego list, żeby przyjął Onezyma i mówi, że myślę, że zrobisz to. Ja mógłbym ci to nakazać, to sobie będziemy za tydzień studiować właśnie postawę Pawła i postawę Filemona.
Bo to jest... początku dziś się na to patrzę, w takiej pozycji.
Bo to jest ciekawa też, ciekawy temat. Pawła i Onezyma, tak? Ale Paweł wierzy w co? Paweł nie musi nic Onezymowi, Filemonowi nakazywać. Dlatego, że on wierzy, Filemon będzie się czym kierował.
Nauczaniem Bożym. Że ma mu
tak,
wybaczyć.
Że ma mu wybaczyć.
Na potwierdzenie świadectwo Pawła. Być może, ja nie wykluczam, że on też przez jakiś czas będzie się przyglądał.
Jak myślicie?
No,
upomni się o pieniądze? Jeżeli takie były?
Myślę, że w pierwszej kolejności Onezym wchodził, to już tam z jego strony z kolei mogło coś nastąpić, wyjaśniać, tak? I...
Ja myślę, że Filemon się nie upomniał pieniądz. Po tym, co Paweł mu napisał, nie upomniał się. Paweł mówi, ten dług mnie przypisz. Jak myślicie, dlaczego Paweł tak pisze? Macie jakiś pomysł? Masz czego Onezym oddać?
Nie mam.
Wątpię. Wątpię, żeby miał z czego oddać. Jakby miał z czego oddać, to Paweł by tego nie pisał. A Paweł, masz z czego oddać?
Że jeżeli był sługą, może coś miał sprzedać, poszedł, pieniądze nie miał, uciekł za te pieniądze i ścigany był przez brata. Aż trafił na Pawła.
Dokładnie.
To był wierzący Paweł. I no takie fajne zrządzenie losu. Tam ktoś by się nie spodziewał.
Ciekawe,
że, brata,
nie? Że odzyskasz
brat,
sługę.
Tak, odzyskasz sługę i spotka Pawła w więzieniu i twój tak. brat przyjdzie do upamiętania.
Tak.
Dla Filemona na pewno nagrodą było, że on w ogóle taki cud Bóg sprawił, że on się nawrócił, że został jego bratem w Chrystusie, że się upamiętał. Już jemu te pieniądze nie były ważne. Jeszcze machnął ręką na.
Tak?
Przynajmniej. No różnie ludzie reagują, ale.
No i na pewno była zmieniona, wiesz, postawą Onezyma, tak? Już jak wrócił w stosunku do niego.
Słyszymy, że jest inna. Zobaczmy Kolosan. Co Paweł pisze o Onezymie do Kolosan, wszystkich wierzących w Kolosach. Wysyłając list do nich, od 7 wersetu, zobaczcie, do 9. Ostatni, 4. Kolosan, 4 rozdział, od 7 do 9. Się pojawia Onezym. Przepraszam, tu się pojawia Onezym.
Wszystko, co mnie dotyczy, opowie wam Tychikus, bratu miłowany i wierny sługa i współsługa w Panu, którego posłałem do was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje, aby pocieszył wasze serce. Posłałem go z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was. Oni was powiadomią o wszystkim, co się tutaj dzieje.
Jak Paweł nazywa Onezyma teraz?
Wierny i umiłowany.
Wierny i umiłowany brat. Był z Pawłem? Paweł miał okazję to sprawdzić.
Wypróbować jego.
Tak. Czyli widzimy, że Onezym zmienił się. Już nie jest nieużyteczny, a jest użyteczny teraz. I chce wrócić do Filemona. Bo tam jest jego miejsce. Nawet Paweł to mówi. Bez twojej zgody nie chciałbym nic robić. Więc mamy wnioski. Co? Co się stało z Onezymem?
Była przemiana w życiu jego. Przez
jaka?
Nawrócił się.
Kto zrobił tą przemianę? Bóg. Tylko Bóg mógł zmienić myślenie Onezyma. Tylko Bóg mógł przewartościować jego życie. Tak? Żeby on zaczął myśleć bożymi kategoriami. Można zmienić postępowanie o własnych siłach, ale tu chodziło o zmianę myślenia. I tylko Bóg może to zrobić. Drugi człowiek nie może tego zrobić. Więc Bóg zrodził na nowo Onezyma przez co? Co musiał Onezym usłyszeć?
Ewangelię od Pawła.
Ewangelię od Pawła. Paweł musiał mu opowiadać Ewangelię o Jezusie Chrystusie. I Onezym uwierzył. Kto sprawił, że Onezym jest innym człowiekiem? Jaki był? Był usłużny?
Nie był.
Posłuszny był?
Nie
był. Nieuczciwy był. Nieużyteczny. Użyteczny sługa. A co Bóg sprawił? I jaki teraz... zmianie jest. Użyteczny, jaki?
Wierny.
Posłuszny.
Wierny.
Tak, wierny. Sprawdzony człowiek. Co się musiało stać? Był winny?
Tak, chciał nastąpić skruta.
Źle postąpił tylko wobec swojego brata, Filemona? A czym jest jego nieposłuszeństwo wobec Boga? Jest grzechem, tak, grzechem. Więc nawrócił się. Narodził się na nowo. Co się stało z jego grzechami? Co Bóg z nimi zrobił?
Darowane.
Wszystkie grzechy mu Bóg darował. Bo inaczej nie mógłby się na nowo narodzić. Nie mógłby otrzymać Ducha Świętego. Więc to, że Onezym stał się nowym człowiekiem, tak? Stał się dzieckiem Bożym, jest równoznaczne z tym, że Bóg wybaczył mu wszystkie grzechy, jakie on do tej pory popełnił. Również te, które popełnił wobec Filemona. Tak? Wszystkie mu wybaczył?
Bóg wybaczył.
No, wszystkie mu wybaczył. No. Jak Bóg wszystko wybacza, to na dowód tego, co robi. Daje Ducha Świętego. Tak?
Pieczętuje, tak.
Pieczętuje Duchem Świętym. Zanurza w Duchu Świętym. Myślenie człowieka się kompletnie zmienia. On już nie kombinuje dalej. On chce wrócić i załatwić sprawę. Ale ma dobrego pomocnika. Pawła, który pisze list. Jakim chrześcijaninem jest Filemon? Dobrym. W czym to się przejawia?
Nie ma dobrych. Chrześcijanin. Po prostu jest chrześcijaninem, albo nie jest.
Tak, no taka umowna. Bardzo dobre spostrzeżenie. Jest prawdziwym chrześcijaninem. Tak byśmy powiedzieli. Dlaczego? Bo co, w jego życiu co jest widoczne?
Posłuszeństwo Bogu.
Posłuszeństwo Bogu. Pomocny dla współwierzących jest. Jest prawdziwym chrześcijaninem. Jego czyny co przynoszą? Pokrzepienie, tak?
Co za tym idzie?
Co będzie kolejnym dobrym uczynkiem, przejawem chrześcijańskiej postawy?
Wybaczenie dla Onezyma.
I co?
I przyjęcie go z powrotem.
I przyjęcie go z powrotem. Dać mu drugą szansę, jakbyśmy to powiedzieli, tak? Ale szansę dać dla kogo? Dla kogoś, kto deklaruje zmianę?
No, na Chrystusie.
Dla kogoś, kto już jest zmieniony.
I ma na to potwierdzenie jakby...
Pawła.
Od Pawła i to, tak.
Czyli dobrze zrobi, jak co zrobi. Przyjmie Onezyma i wybaczy mu co? To, co wobec niego uczynił. Dlaczego? No czytaliśmy te Efezjan, Kolosa. Dlaczego ma wybaczyć to?
Dlatego, że to jest miłość chrześcijańska wszędzie.
Tak. I co jeszcze?
Jeżeli nie kochasz brata...
A Filemon potrzebował przebaczenia? Za swoje grzechy, jak się nawracał? Czy on był bezgrzeszny? Wszystkie mu Bóg wybaczył? A Filemon musi Onezymowi wszystkie grzechy przebaczyć, czy tylko te, które wobec niego popełnił? Jaka jest skala?
Wobec niego.
Tylko te. Więc kto ma więcej wybaczony? Onezym czy Filemon? Czy Filemon musi więcej Onezymowi wybaczyć? Filemon ma więcej wybaczone. A on musi przebaczyć Onezymowi tylko to, co on zrobił wobec niego. Więc jeśli pamięta nauczanie Pawła, ma je w sercu, to przebaczy czy nie?
Przebaczy.
Przebaczy. A jak jest przebaczone, to się nie wspomina tego więcej. Czyli Filemon powinien przyjąć, tak? Onezyma i wybaczyć mu to, co on uczynił złego w dawnym życiu, tak? Czym to będzie przyjęcie Onezyma wobec Boga? Czym to będzie?
Posłuszeństwem.
Posłuszeństwem Bogu, tak?
No tak.
A co jest przejawem posłuszeństwa Onezyma?
Mi się wydaje, że skrupa i to się nie odbędzie tylko na samym liście. Ja nie widzę tego. Mi wydaje się, że Onezym przychodzi. Następuje tam jednak jakieś przeproszenie, że coś tam nastąpiło. Naturalnie.
Ale co jest przejawem posłuszeństwa, tak?
Wraca do służby jako sługa i służy po prostu.
Dokładnie. To jest przejaw posłuszeństwa. Nic się nie zmieniło. On wciąż jest sługą.
No, chyba, że z Filemon zadecyduje się.
Chyba, że Filemon zadecyduje, ale teraz, ale on jest sługą z jakichś powodów.
Tak.
Nie został kupiony. To jest rodzina.
Jeśli układ był prawdopodobnie. No.
Prawdopodobnie była jakaś sytuacja, w której on po prostu musiał być tym sługą i się wywiązać z tego, bo być może dostawał za to po prostu utrzymanie. A może miał długi, tego nie wiemy, natomiast musiała być jakaś umowa między braćmi, że ten stał się sługą. Być może. Też jest możliwe. Niewykluczone to jest.
Wtedy też podatki strasznie ściągali. Po prostu być winny duży podatek. A nie miał z czego zapłacić. Ogromnych podatków zdzierczych.
Przejawem posłuszeństwa Onezyma jest chęć powrotu do Filemona i dalsza służba. Taka już, jaka powinna być. Macie jeszcze jakieś spostrzeżenia? Co do tekstu? Może coś wam nie zgadza się? Czegoś nie ma, co powiedzieliśmy? Może coś za dużo powiedzieliśmy?
Nie wiem, wydaje mi się, że Filemon powinien być raczej zadowolony z takiego obrotu sytuacji. Jednak brat odszedł. Mógł nie wrócić tak naprawdę, no jednak wrócił. I to jako brat w Chrystusie.
Większy problem ma Filemon. Nie Filemon, tylko Onezym. On jest zobowiązany do służby. Zapewne wynika to też zobowiązanie prawne, także jeżeli nie udałoby się tej sprawy załatwić polubownie, to prawdopodobnie czekałaby go jakaś kara, na pewno surowa, zgodnie z rzymskim prawodawstwem.
Poza tym musi spojrzeć w twarz temu, któremu wyrządził krzywdę.
No tak.
A to jest czasami najtrudniejsze. Spojrzeć w twarz, w oczy. Okej, słuchajcie, to takich parę pytań na zastosowanie. Jakie wam się zastosowanie tutaj nasuwa? Jaką lekcję dla nas? To ostatnia rzecz, którą mieliśmy zobaczyć, bo tak. Co łączy Filemona z Onezymem? Co ich łączy?
Braterstwo krwi prawdopodobnie. Tak.
Co się między nimi wydarzyło?
Była jakaś umowa, która została zerwana i to przez Onezyma. On odszedł. Odszedł, uciekł.
Tak.
Mało tego, jak był nawet, to był spełniał tej roli, do której się prawdopodobnie zobowiązał. Użyteczny. Wykorzystywał pewnie pozycję tego, że jest bratem. Być może. Może liczył nawet na to. Zobowiązał się, tak, dobra, ja ci tam coś tam odrobię, ale myślał gdzieś w duszy, a będę bratem, to i tak przymiał. No tak. Być może nawet i Filemon przymykał oczy. To był jego brat, tak. Mimo wszystko. On na koszek być może.
Co zrobił Bóg w tej sprawie?
No jednak zagonił go. Do Pawła w ręce i usłyszał Ewangelię z ust Pawła. Nastąpiła.
Ja myślę, że to istotną rzeczą
jak Bóg,
jest,
tak?
Istotną rzeczą jest zwrócenie uwagi na to, jak się powinno przyjąć miłość chrześcijanami w braci. Czytaliśmy je, proszę kochać Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie widzisz tego. Myślę, że to jakby praktyczny wymiar tej miłości.
Gdzie najtrudniej się jest kochać? Wbrew pozorom.
W rodzinie.
Czasami łatwiej jest przejawiać braterskie i siostrzane do nie rodziny, a z tymi, z którymi jesteś najwięcej, czasami najtrudniej.
Nawet jak się idzie o zwykłą pomoc, ktoś poprosi jakąś pomoc przy domu, to pójdziesz, pomożesz sąsiadowi, a w domu u siebie nie bardzo ktoś prosi z rodzin. Tak?
No, tak różnie to bywa. W każdym bądź razie ważne, żeby zrozumieć, że tu jest najbliższa rodzina. I te, jak gdyby, obowiązki, to jak gdyby to, że to jest rodzina, nie znaczy, że trzeba więcej czy mniej. Trzeba tak samo, jak wobec każdego. Tak? Czasami to jest najtrudniej. Wbrew pozorom. W rodzinie. Kto się jedną z rodziną, to wie. Więc teraz tak, co się Bogu podoba, a co się nie podoba z tej historii? Co się Bogu podoba, a co się nie podoba?
Bogu się podoba posłuszeństwo.
Tak. Więc tym w tej konkretnej sytuacji posłuszeństwo będzie przebaczeniem i powrotem służby. Tak? Bogu się podoba pojednanie, a nie kłótnia i złość. Nie. No i właśnie została nam ostatni punkt, który mieliśmy zobaczyć, czyli wyciągnąć wnioski z tej historii dla siebie. No i słucham. Co kto dla siebie z tego wyciągnął?
Ktoś się tak zawiera jakąś umowę, trzeba się z niego często też go. Niedowiązanie się, uciekanie, nieuczciwe, nieprzebaczenie, złość.
Co to?
Czyli mamy utrzymywać zobowiązań, jakby się podjęliśmy.
Kto może to zrozumieć, jak należy? Kto może zrozumieć, że usługiwanie drugiej osobie, jeśli to jest twoje zadanie, tak? To jest służba Bogu.
Sługa Chrystusa.
Dopiero odrodzony człowiek potrafi naprawdę zrozumieć, czym jest zobowiązanie. A to często nie przychodzi od razu. Bo te zobowiązania są różne. Naprawdę są różne zobowiązania, jakie mamy wobec ludzi, a oni wobec nas. Z jednej strony jest potrzebna wyrozumiałość, a z drugiej obowiązkowość. Problem się pojawia, kiedy jest tylko wyrozumiałość, tak? Osoba staje, a druga nie. A druga to wykorzystuje zwyczajnie. I jest tak wygodniej. Mamy sytuację, kiedy ta druga strona również zrozumiała, że jest nie okej. Okay. My nie wiemy, jak wcześniej się nawrócił Filemon, tak? Ale wiemy, że Onezym świeżo, a Filemon już był wierzący. To jedno, tak? Żeby zobowiązania. Co jeszcze?
Też są różne sytuacje, wiadomo. Spotykamy się z ludźmi, mamy też nam może jakieś też krzywdy wywiązywać, czy też zobaczymy, czy ktoś przychodzi.
No, być gotowym do przebaczenia, tak? Jeżeli ktoś prosi, ktoś wyrządził krzywdę, to być gotowym zawsze do wybaczenia. No. Co jeszcze?
To Demas nie miał zaufania i Paweł nie chciał Demasa wziąć? Przepraszam, bo ja cały czas...
Nie, Demas go opuścił. Marka nie chciał wziąć wcześniej.
Bo Marek się nie spisał, tak? No to mi tutaj właśnie...
Opuścił ich wcześniej.
Tak. Tak się nasuwa ta, że znowu pojawia się człowiek, na którym nie można stawiać było kreski i tak naprawdę skreślać go, bo życie pokazało i że jednak sprawy się odwróciły, że jednak Pan go powołał i usłyszał i sytuacje się zwróciły, że ten brat powrócił. Wierzę w to, że skruszony i do Filemona trafił i nastąpi pojednanie. No i chociaż początek wydawał się inny, tak? Dla Filemona być może zobaczył, że oprzed coś nawyrabiał i nie ma.
Czy sytuacja z Markiem i z Onezymem jest taka sama?
Nie.
Jak myślicie, czym się różni ta sytuacja?
Marek nie był niewolnikiem, nie był sługą. Był,
kim? Był już kim? Kim jeszcze był?
Odrodzonym.
Był już nawróconym człowiekiem.
Tak, tak.
Onezym? Kiedy nie, odchodził? No. Nie.
Ale tak, ja wiem o co chodzi.
Trzeba, to robię to, ale to też mi, trzeba zaznaczyć.
Mi się przestało tą historię w Filemonie, na przykład historia o synu nieużytecznym, marnotrawnym, tak przez głowę się przebijała, nie? Przecież też nie ma nic wspólnego, inna sytuacja, inne nastawienie, nie?
Również o przebaczeniu.
Ale o przebaczenie mi chodziło, nie? I, a może...
Co jeszcze?
Przyjmie
Paweł jest pewny tego, Będziemy sobie mówić za tydzień. Paweł jest pewny dlaczego, bo ma informacje o Filemonie. Inaczej się pisze do człowieka, po którym nie wiesz, czego się spodziewać. A inaczej, kiedy piszesz człowieka, który ma jeszcze nawet czas, jak gdyby chwilę, chociaż wątpię, bo jeżeli wysłał list przez Onezyma, to on się spotkał i musiał podjąć decyzję z Pawłem. Ale wie, że to jest człowiek, który jak czytamy, jest posłuszny Bogu i jest przekonany, że Filemon zrobi to, co należy. Jakie jeszcze zastosowanie dla was? Co jeszcze zobaczyliście, jak gdyby, co jest bardzo istotne?
Dla mnie na przykład jeszcze co ważne jest to, że trzeba przyjąć, powinienem przyjąć świadectwo, które składa brat, innym bracie. Mhm. Bo tu Paweł jakby powiedzmy ręczy za niego, tak? Teraz mówię, że to jest sytuacja taka, nie inna. Że...
Nie ma słowa ręczy, ale no, tak. Jest to, że wypróbowany brat.
Tak, wypróbowany do tego stopnia, że jeśli nawet jakąś szkodę wyrządził, to mówi, policz to dla mnie, no nie ma problemu, tak? To nic. Ja rozumiem, że może nie mieć nawet czym zapłacić, ale przyjmuje na siebie wszystko to, co było do wyrównania, jeżeli taka by zaszła potrzeba. Czyli biorę pod uwagę twoje, czy siostry, czy brata i na świadectwo, które składa i mówi, to jest brat, czy on pomóc, to tam przyjmij go lub coś. Już nie mówię, że musiałbym cokolwiek wybaczać, tylko nawet w kwestii takiej, że ktoś ręczy, brat, któremu ja ufam i wiem, że to jest brat w Chrystusie sprawdzony. I ręczy za kogoś innego. Przyjmuję to jak najbardziej i przyjmuję go jak brata. Czy...
A w dodatku, jeśli ręczy za kogoś, kto cię oszukał, okradł?
A
tak?
To już
bardziej... I on ci mówi, ja ręczę za niego, przyjm go z powrotem.
To jest odmieniony człowiek.
Ty nie możesz sprawdzić, bo on na czole nie ma napisane, że jest odmieniony. Dostajesz list ze świadectwem Pawła, tak, że to jest człowiek odmieniony. Patrzysz na niego i to jest, widzisz nowego człowieka, chociaż o tym nie wiesz, bo Paweł tak napisał.
Tak, a dalej Filemon pamięta go takiego, jak go zapamiętał tak naprawdę.
On go pamięta takiego, jakim on był.
W tamtej chwili. Tak?
Co jeszcze? Ja mam takich parę pytań na zastosowanie. Jak patrzysz na ludzi, którzy wyrządzili ci krzywdę i chcą się pojednać? Przychodzi do ciebie człowiek, który wyrządził ci krzywdę. Kto się spotkał z tym, to wie. Kto się nie spotkał, to będzie trudniej. Którzy wyrządzili ci krzywdę i chcą się pojednać. Bo to jest ważne, co masz w sercu. Czy ty się pojednasz z nim, czy najpierw zrobisz mu wykład, ile on ci krzywdy zrobił, żeby on wiedział, że ty o tym pamiętasz. Czasami czeka człowiek na chwilę i niech on do mnie przyjdzie i przeprosi. Ja mu wtedy opowiem to wszystko, przypomnę mu to wszystko. Pytanie, co człowiek ma w sercu? Co myśli o człowieku, który wyrządził krzywdę i teraz przychodzi się pojednać? Czy przebaczysz im tak, jak Bóg przebaczył tobie? Musisz przebaczyć dużo mniej. Tak, ale musisz przebaczyć dużo mniej niż Bóg przebaczył tobie, bo Bóg ci przebaczył wszystkie grzechy, które do tej pory popełniłeś, a ty tylko kilka wobec nich. Te konkretne, które on wobec ciebie tylko zrobił. Teraz jeśli człowiek ma świadomość tego, co mu Bóg przebaczył i jak przebaczył, tak, w jaki sposób to się odbyło, to tak samo powinien przebaczyć drugiemu człowiekowi. Tak jak Bóg odpuścił, tak i wy. W taki sam sposób. Czy twoja postawa wobec współbraci, którzy nie wyrządzili ci krzywdy, masz wobec nich jakąś postawę, tak? Masz kogoś, kto ci krzywdy nie zrobił, miły, fajny, sympatyczny brat, siostra, tak? Czy twoja postawa wobec nich jest taka sama, jak w stosunku do współbraci, którzy wyrządzili ci krzywdę, tak? I proszą o przebaczenie. Czy gotów jesteś wszystko puścić w niepamięć? bo to są czasami bardzo złożone sprawy. Czasami jest tak, że się przebacza, ale się nie zapomina. To tak się przebacza, jak Bóg przebaczył. Następne pytanie. Czy jeśli zrobiłeś krzywdę komuś ze starego życia, czy przeprosiłeś za wyrządzone krzywdy, jeśli miałeś taką możliwość, bo nie zawsze jest taka możliwość, ale czy nie tylko wyznałeś Bogu to, ale czy przeprosiłeś tego człowieka, czy przeprosiłeś go za wyrządzone krzywdy? Czy spotkałeś się z nim? Rozmawiałeś? Bo czy gotów jesteś się spotkać z nim, jeśli tego nie zrobisz? To są takie ważne, słuchajcie, rzeczy. Bo człowiek mówi, pojednałem się z Bogiem i jest super, wszystko, Pan Jezus mi wszystko. Ale czy z ludźmi się pojednałeś? Z Bóg? Tak, z Bogiem się pojednałeś, tak? Bóg ci wybaczył grzech. Ale czy ty się z ludźmi pojednałeś? Czy tak poprzepraszałeś ludzi jak Boga? Komuś krzywdę zrobiłeś? A z ludźmi nie muszę, bo z Bogiem się pojednałem.
Musisz, bo to też jest pewnym rodzaju składanie później świadectwa.
Onezym powinien może powiedzieć, a ja już nie będę wracał do Filemona. Po co? Bóg mi wszystko wybaczył, zostaje i dalej w świat.
Paweł wysłał list, że jest ze mną wszystko okej. No. Jestem bratem Chrystusa.
On chce wrócić.
Tak, to.
Ma świadomość tego, że ma zobowiązanie. Masz w rodzinie osoby, z którymi masz na pieńku z powodu siebie, swojej złej postawy. Bo i tak może być. Czy pojednałeś się z nimi, czy zamierzasz to zrobić? Bo czasami jest tak, że jest na pieńku, ale nie z naszej winy. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo często próbują ludzie, ale... Bo wymagania są takie, których nie możesz spełnić, tak? Ale czy masz na pieńku z powodu swojej złej postawy, niezgodnej z Bożym Słowem, tak? To ja takie pytanie na zastosowanie. Macie coś jeszcze? Bo ja już wszystko. Dzisiaj dużo krócej, godzina. Ale myślę, że ciekawa lekcja. Prawda? Ktoś ma jeszcze jakieś spostrzeżenia, czy chciałby jeszcze coś powiedzieć, nadmienić? Może czegoś nie powiedziałem, może coś źle powiedziałem, to słucham.
Jeszcze będziemy rozmawiać o tym liście za tydzień?
Tak, no, koniecznie.
To poczekam, bo mnie to ten
szuka. Jeszcze będziemy patrzeć na kwestię osoby Pawła. Jako takiego mediatora byśmy to nazwali, jeżeli chodzi o Filemona i Onezyma.
Bo to mnie zastanowiło te nakazy.
Jeszcze będzie jedna lekcja.
Że on mógłby nakazać. Tak, tak. Myślałem sobie, z jakiej pozycji startuje.
Będziemy jeszcze o tym mówić. Paweł w odniesieniu do Filemona i Onezyma jeszcze jedną taką takie studium zrobię. Też niedługie takie może z godzinkę.
Ja Pawła wybrany przez Jezusa Chrystusa.
No tak, no ja domyślam się, no, że jakiś... Tylko... Także... No dobra, poczekam za tydzień.
Tak mi się wydaje.
Ja wiem.
Ja jeszcze tylko chciałem jedno takie pytanie na zastosowanie dla każdego z nas. Bo mówimy o Onezymie, tak? Ale o Filemonie też warto powiedzieć. Czy zgodnie z tym, co Paweł mówi, że jak słyszę o tobie, widzę cię, bo to wiecie, czasami jest tak, że człowieka się nie widzi i widzisz go raz na jakiś czas i on zawsze fajny. No. Tak? Ale jeżeli widzimy się z ludźmi, bo przebywamy ze sobą częściej, tak? Czy nasza postawa jest takim źródłem, wiecie, takiego umocnienia u innych? Czy innych serca są pocieszone z powodu mojej postawy? To też jest ważne, słuchajcie. To też nie jest łatwe. Czasami różne mamy dni i sytuacje i różne jakieś kłopoty, tak? Ale czy po prostu nasza postawa jest takim dla innych umocnieniem? Tak jak postawa Filemona. To jeszcze takie ostatnie pytanie może na zastosowanie.